Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a razem ze mną Dariusz Rosiak, dziennikarz, reportażysta. Jego charakterystyczny głos na pewno zaraz Państwo rozpoznacie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tegoroczny festiwal Włóczyki w Gryfinie rozpoczął się od prelekcji dotyczącej etycznego ukazywania świata. Ukazywania w mediach, przez podróżników, na fotografiach, które pokazujemy rodzinie. A w pracy reportażysty, gdy rozmawia Pan ze swoimi bohaterami, później publikuje ich opowieści, jak jest z tą etyką ukazywania świata?
No to wie pan, to wielowarstwowe i dosyć skomplikowane pytanie. Zasadniczo chodzi o to, żeby mówić prawdę na tyle, na ile jest to możliwe, na ile można się do niej zbliżyć. Zwłaszcza w przypadku reportera, na czym to polega, o co chodzi? Ja mam proste odpowiedzi, bo nie wydaje mi się, że musimy wchodzić w jakieś filozoficzne czy etyczne głęboko rozważania. Jeśli ktoś nam coś mówi, to obowiązkiem reportera jest przekazanie tych słów w taki sposób, jak zostały powiedziane. Oczywiście, że dokonujemy edycji, dokonujemy wyboru. Każde, nazwijmy to dzieło, jakiekolwiek by ono nie było, czy to jest książka, czy to jest reportaż, czy to jest kawałek depeszy, w której występują ludzie, opiera się na jakimś wyborze. Chodzi o to, żeby ten wybór nie wypaczył myśli tej osoby, która mówi, żeby oddał wiernie to, co chciała nam przekazać. I to jest tak naprawdę główne przekazanie, które powinno nas obowiązywać i wobec którego powinniśmy być wierni.
A czy zdarzyło się tak, że po publikacji którejś z pana książek pojawiły się głosy krytyki, pretensje do opublikowanych materiałów?
No oczywiście, że ludzie czasem mają pretensje, bo im się nie podoba to, co... im się nie podoba bardzo często to, co powiedzieli. Ja mam taki zwyczaj, że wszystkie swoje rozmowy, a przynajmniej zdecydowaną większość, jeśli tylko jest to możliwe, nagrywam. Zresztą taki mam system pracy, że zwykle te rozmowy po prostu spisuję w takiej formie, w jakiej zostały przekazane, a tego wyboru ostatecznego, który gdzieś tam ukazuje się, czy to w formie książkowej, czy to w formie reportażu radiowego, czy reportażu prasowego, dokonuje potem. I no to właśnie na tym polega. To znaczy, wie pan, bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią. Bardzo często wydaje mi się, że mówią co innego. I się zdarza czasami, niezbyt często, że mają pretensje. No ale wtedy jakby odpowiedzialność za słowo obowiązuje dwie strony. To znaczy, jeżeli ktoś się decyduje, ja nikomu nie mam takiej zasady, że wykonuję dziennikarkę czy reporterkę wcieleniową. To znaczy nie udaję, że jestem kimś innym. Jak się z kimś spotykam, to mówię, że jestem dziennikarzem. I wszystko, co pan czy pani powie, może zostać opublikowane, chyba że pan czy pani jasno mi powie, że to, co pan czy pani chce mi powiedzieć, nie jest do publikacji. No to wtedy oczywiście tego nie publikuję. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć o rzeczach, które są tylko do mojej wiadomości, mają mi służyć, nie wiem, do kontekstu czy do zrozumienia motywacji tej osoby, ale ta osoba nie życzy sobie, żeby te informacje zostały ujawnione, no to wtedy się trzymam umowy. To jest oczywiste. Natomiast jeśli się decydujemy na, jeżeli ktoś mi coś mówi i nie robi przy tej wypowiedzi jakichś uwag, no to zakładam, że to jest do publikacji.
To również ciekawy wątek pracy reportażysty, bo Karolina Kuszyk, autorka reportażu Po niemieckie, mówiła, że ona nie potrafi zmuszać swoich bohaterów do mówienia. Kiedy ktoś jej mówi, że nie chce mówić, to ona po prostu odchodzi, nie docieka. A jak jest u pana? Pan potrafi przekonać człowieka do mówienia?
Moje doświadczenie jest takie, że większość ludzi... Nie wiem, może mam szczęście, albo po prostu ludzie mi wierzą, ale większość ludzi chce mówić. Większość ludzi chce opowiadać o swoim życiu, o swoich historiach. Są tacy oczywiście, którzy nie chcą, ale to zwykle są politycy albo ludzie, którzy zajmują jakieś eksponowane stanowiska i martwią się, że jak coś powiedzą nie tak, no to może im grozić coś ze strony mediów. Ale zwykle tak zwani normalni ludzie, zwykli ludzie, chcą opowiadać. Jeśli się ze mną ktoś spotyka, no to bardzo często najlepszym sposobem przeprowadzenia wywiadu jest nic nie mówienie i po prostu pozwolenie osobie, z którą rozmawiamy, na to, żeby mówiła, czasem żeby mówiła bardzo dużo, po to, żeby na koniec okazało się, że ma do powiedzenia 3 zdania. Bardzo często, no jest kilka takich kluczowych pytań, z których najważniejsze to jest pytanie dlaczego. Jak będziemy zadawali prawidłowo pytanie dlaczego, to się bardzo dużo dowiemy.
Nie bez powodu pytam o echa po publikacjach, bo jedna z pana ostatnich książek, biało-czerwony, Tajemnica Sad Oka, ma świetne zakończenie. To się czyta jak kryminał. Tylko pytanie jest, jakie echa wywołała ta książka w środowiskach ludzi fascynujących się Indianami w Polsce, nie zdradzając zakończenia oczywiście dla tych, co nie czytali, bo jest jednak mocne.
To nie zdradzając zakończenia, powiem w ten sposób, że legenda Sad Oka żyje i ludzie wierzą w to, co chcą wierzyć. Bardzo często. Sad Oka, czyli Indianina, jak ktoś nie czytał tej książki, chodzi o Stanisława Supłatowicza, legendarną postać, jednego z najbardziej tajemniczych celebrytów, nazwijmy to, PRL-u. Człowieka, który twierdził, że jest synem wodza indiańskiego, a jego matka uciekła z Syberii przez cieśninę Beringa na Alaskę i potem po różnych kolejach losu, po różnych perypetiach znaleźli się w Polsce. On był przez długi czas, najpierw w czasie wojny walczył w AK, a potem był marynarzem, między innymi na Stefanie Batorym pływał. Był wybitnym pisarzem lat 50., 60., wydał kilka książek, które naprawdę zostały w literaturze, zwłaszcza młodzieżowej, i na której wielu, zwłaszcza chłopców, choć nie tylko, w moim wieku i starszych się wychowywało. A potem był celebrytą telewizyjnym, bo miał swój program w Ekranie z bratkiem, miał swoje okienko i opowiadał o życiu Indian. I legenda jego jako Indianina, czy pół-Indianina biało-czerwonego, polsko-indiańskiego, żyje i ma się dobrze. I jak ludzie odczytują to, co ja w książce napisałem, to jest w bardzo dużym stopniu ich sprawa. Jak się napisze książkę, to w momencie, kiedy się ją wydaje, człowiek się jakby wystawia na ocenę. To jest, jakbym nie chciał być oceniany, no to najlepiej nie pisać nic, prawda? No jeżeli robimy w ogóle cokolwiek publicznie, to musimy przyjąć, że będziemy oceniani i te oceny nie zawsze będą pozytywne. I tyle. Akurat w przypadku tej książki, no rzeczywiście sprawa była kontrowersyjna, dlatego że bardzo wielu ludzi jest niezwykle emocjonalnie przywiązanych do Sad Oka, właśnie Sad Oka jako Indianina, ale to rzeczywiście jak zaczniemy w to wchodzić, to wszyscy zrozumieją o co, jakie jest zakończenie, więc może zostawmy to.
Właśnie, zostawmy to. Rozmawiamy w kontekście Włóczykija, czyli podróżniczego festiwalu. Warto więc wybrać się na wycieczkę. Oblicza Wielkiej Brytanii to książka, w której podobnie jak Prelegenci na tym festiwalu zabiera pan czytelnika w podróż na brytyjskie wyspy. Czy jest metoda, żeby komuś, kto nigdy tam nie był, opisać świat, jaki panuje na wyspach, nie przekłamując go?
Co to znaczy nie przekłamując go? Ja nie mam legitymacji, żeby mówić o czymkolwiek z punktu widzenia Pana Boga, prawda? Ja nie posiadam prawdy objawionej na żaden temat. Mogę opowiadać o swoim doświadczeniu. Ta książka opowiada i o moim doświadczeniu i jest próbą wejrzenia w duszę brytyjską, do wejrzenia, w zrozumienia, co kieruje tym narodem, co kieruje tymi ludźmi. Jest to sprawa oczywiście o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, że w ogóle generalizowanie na temat, co to znaczy bycie Brytyjczykiem, prawda? No, ktoś powie, że Brytyjczycy są, nie wiem, mają rezerwę i bardzo złe jedzenie jest na Wyspach Brytyjskich. No ja spotkałem wielu Brytyjczyków, którzy są otwarci bardziej niż Polacy i jadłem bardzo dobre jedzenie. I wielu ludzi będzie miało podobne doświadczenia, więc wszelkie generalizowanie obarczone jest ryzykiem. Ta książka, mam nadzieję, nie jest złożona z generalizacji, tylko jest złożona z opisu ludzkich zachowań i ludzkich postaw. Co z tego wynika, to jest zadanie dla czytelnika. To czytelnik sobie składa to w jakiś obraz.
I tak dochodzimy do Baumana. Skąd ten temat?
Jest taki w moim pisaniu drugi nurt oprócz książek o zagranicy. Ja piszę książki o Polsce i to zwykle dobieram, to są zwykle książki biograficzne, właściwie niezwykle, tylko po prostu to są książki, które mają charakter biograficzny, chociaż to nie są biografie sensu stricto, to nie są biografie, w których ja dokładnie analizuję, co robił dany mój bohater dzień po dniu. Bardziej staram się dobierać bohaterów, których życie wykracza poza przypadek jednostkowy, którzy stają się symbolami swoich czasów i których doświadczenie mówi coś o nas obecnie żyjący. Tak było w przypadku księdza Romualda Jakuba Wexlera Waszkinela, tak było w przypadku Biało-Czerwonego, tak jest w przypadku Baumana, tak samo było w przypadku Wielkiej Odmowy, książki o środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Te wszystkie książki opowiadają nam o ludziach, którzy byli ważni dlatego, nie tylko dlatego, że stworzyli coś istotnego, ale ich losy, tak jak w przypadku księdza Waszkinela, opowiadały nam, nie wiem, o stosunku Polaków do Żydów, o tym jednym z, moim zdaniem, z dwóch problemów, jakie Polacy mają, to jest własny stosunek do Żydów i stosunek do tego, co się stało z Żydami w czasie II wojny światowej. A drugi problem to jest komunizm. Jak my patrzymy, my żyjemy cały czas w tej mitologii Polaków, z których każdy w zasadzie nic innego nie robił w czasie PRL-u, tylko walczył z komunizmem, prawda? No tak nie było. I to nie jest wina Polaków, że tak nie było, tylko po prostu taka jest natura ludzka, że ludzie się adaptują, ludzie próbują przeżyć. Nawet jeżeli sytuacja jest trudna, to ludzie próbują przeżyć. I warto zmierzyć się z tym, na czym polegało bardzo często to przeżycie. Przypadek Baumana jest o tyle jeszcze bardziej interesujący, ciekawy, dla mnie był poruszający, że to jest przypadek całego takiego pokolenia intelektualistów żydowskich, polsko-żydowskich, Żydów polskiego, Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy, no akurat tak jak Bauman, przeżyli Holokaust tylko i wyłącznie dzięki temu, że byli w Związku Radzieckim. Nie byli w Polsce, bo jakby był w Polsce, prawdopodobnie zginąłby, tak jak większość polskich Żydów. Ale no to jest postać niezwykle interesująca właśnie, ponieważ z jednej strony niesie to doświadczenie żydowskie w sobie, z drugiej strony niesie doświadczenie polskiego komunisty, który dokonywał rzeczy okrutnych, mianowicie był członkiem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organizacji wojskowej, której celem była likwidacja podziemia niepodległościowego po wojnie, oddziału, który dokonywał okrutnych rzezi, okrutnych masakr, który wysiedlał ludność ukraińską i tak dalej. Sam Bauman twierdzi, i ja mu wierzę, bo nie znalazłem dowodów na to, że on sam uczestniczył w tego typu rzeczach, ale bezpośrednio uczestniczył w tych zbrodniach, natomiast był częścią tego oddziału, tej organizacji, a zatem ponosi odpowiedzialność i polityczną, i moralną za to, co się działo wtedy. Dalsze jego losy, prawda, 68 rok, wyrzucenie z Polski za żydostwo i jego stosunek do komunizmu, który na dobrą sprawę, którego nigdy nie porzucił jako ideologii, która nim kierowała. To wszystko dla mnie jest ciekawe, ponieważ opowiada o tym, jak skomplikowany jest człowiek. A mnie interesują postaci, które są nieproste, które są zakrzywione, które są niejednoznaczne, które opowiadają nam o tym, że wybory, których dokonujemy, są czasem bardzo trudne, czasem są błędne, musimy czasem z nimi żyć przez całe życie. My żyjemy w czasach, w których właściwie nie ma szarości, prawda? Zamknęliśmy się w tych swoich tak zwanych bańkach, w których wydaje nam się, że wszyscy, cały świat myśli tak jak my, bo patrzymy tylko i wyłącznie na tych, którzy nas zalajkowali na Facebooku i uważamy, że cały świat się do nich ogranicza. No nie, ludzie są różni, ludzie są skomplikowani, ludzie mają przeróżne wydarzenia w przeszłości, determinują czy sprawiają, że zachowują się tak jak się zachowują. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o takich postaciach, które nam takie proste prawdy przypominają, opowiadać. Przynajmniej mnie to interesuje, znaczy właśnie to nie wiem, czy to jest ważne, może dla niektórych to jest ważne, dla niektórych to jest nieważne. Niektórzy może po prostu lubią oglądać wyłącznie, słuchać piosenek, które znają i oglądać ludzi, którzy mówią dokładnie tak samo jak oni. Mnie to nie interesuje, dla mnie ciekawi są ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają, którzy mają inne poglądy, od których być może czegoś się jestem w stanie nauczyć, a nawet jak się nie jestem w stanie od nich czegoś nauczyć, to się dowiaduje, że taki spojrzenie na świat też jest możliwe. Ja się wychowałem, mi się wydawało do któregoś momentu, że komunistów nie ma na świecie, bo wszyscy ludzie, którzy żyli dookoła mnie, to byli przeciwnikami PRL-u. Po czym się dowiedziałem, że spotykam kolegów, którzy są fajni, z którymi można na studiach pójść na piwo i się bawić, tylko że oni wierzą w to, co mi się wydawało absurdalne, prawda? I to jest, ja nie mam takiego problemu i nie wydaje mi się, że to mnie umniejszało. To mnie budowało, to mi dawało inne spojrzenie na świat. Oczywiście, że jak się ma 20 parę lat, to się trochę inaczej myśli, jest człowiek bardziej radykalny i szybciej odrzucający inność, ale tak to jest. To znaczy mi się wydaje, że warto się interesować tym, jacy są ludzie, a zwłaszcza tacy ludzie, którzy są inni niż my.
A jak się skończyło pisać Baumana, to jest już pomysł na to, co będzie pisane w przyszłości?
Wie pan, parę pomysłów noszę w sobie, tylko ja mam taką zasadę, że nie mówię o rzeczach, których nie zrobiłem. Bardzo chętnie rozmawiam na temat rzeczy, które już zrobiłem, a myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby opowiadać o tym, czego jeszcze nie zrobiłem i co bardzo bym chciał zrobić. Także to następnym razem porozmawiamy.
Moim gościem był Dariusz Rosiak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.